Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A pierwszym gościem dzisiejszej naszej rozmowy jest pani Patrycja Łychmus ze Stowarzyszenia Syndrom Niosącym Pomoc we Wszystkich Dziedzinach Życia Osobom Niepełnosprawnym, zwłaszcza z zespołem Downa. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
A spotykamy się w związku z przypadającym wczoraj Światowym Dniem Zespołu Downa na znak solidarności z osobami dotkniętymi tą wadą. Ludzie na całym świecie zakładali wczoraj i puszczali w internet swoje zdjęcia w dwóch różnorodnych, różnokolorowych skarpetkach. Ale ten dzień chyba nie tylko to nam przypomina, przypomina nam jeszcze właśnie to, że wśród nas są osoby z zespołem Downa, z tą chorobą, a skoro one są i są ważną częścią społeczeństwa, to dziś chcielibyśmy właśnie z panią Patrycją trochę porozmawiać z chorobą, z którą mimo, że jest już obecna więcej, szerzej i bardziej widoczna wśród nas, bo te osoby są coraz częściej aktywne wśród nas, to jednak cały czas zapewne ta choroba nie jest nam wszystkim do końca znana. Gdybyśmy mieli tak w skrócie powiedzieć, dość obrazowo, i z czym ta choroba się wiąże, to co my moglibyśmy powiedzieć, pani Patrycjo?
Przede wszystkim małe sprostowanie, to nie jest choroba. Znaczy ja wiem, że to powszechnie się tak mówi, choroba, choroba, natomiast no, choroba ma to do siebie, że można ją leczyć, wyleczyć. Zespół Downa się ma, czyli osoby z zespołem Downa po prostu mają pewną dysfunkcję w chromosomach. Tutaj genetyka się kłania. Zresztą nie bez parady akurat świętujemy, w zasadzie przypominamy, bo świętowanie troszeczkę jest złym słowem, przypominamy o tym, że jesteśmy, że osoby z zespołem Downa są 21 marca, ponieważ tak naprawdę zespół Downa jest efektem tego, że tak jakby przykleja się trzeci chromosom w 21 parze chromosomów, czyli jest ta trójka, jest 21. No i ten trzeci chromosom, jak wiadomo, każdy z nas ma po dwa chromosomy, a tutaj jest trzeci, jest, śmiejemy się czasami, pasażer na gapę. I on powoduje mnóstwo dysfunkcji, mnóstwo problemów również natury zdrowotnej. Począwszy od tego, co często widać gołym okiem, czyli pewne charakterystyczne rysy, wygląd, ale też ten dodatkowy chromosom niejednokrotnie prowadzi do właśnie opóźnienia intelektualnego, czyli tą niepełnosprawność intelektualną. Prowadzi do wielu chorób, również związanych na przykład z odpornością. No tutaj nie będę już tutaj przerażać słuchaczy, tak? Jakie mogą być to dysfunkcje, ale na pewno te kwestie zdrowotne są dla nas bardzo istotne, a to wszystko jest właśnie efektem tego dodatkowego chromosomu, który po prostu zaburza działanie organizmu i całościowo gdzieś tam idzie to w taką stronę, nie do końca przez nas oczekiwaną i pożądaną.
Ja zapytam panią jeszcze, kiedy diagnozuje się ten zespół Downa, jeśli chodzi o dzieci, bo obecne badania już chyba pozwalają na wczesnym etapie wykrywać, że dziecko może mieć do czynienia z zespołem Downa i potem szybciej można wdrażać leczenie czy też wspomaganie tych różnych dysfunkcji, które się pojawiają.
Tutaj bardzo fajnie, że pan się poprawił, mówi wspomaganie. No, wyleczyć nie można, tak? Dzieciaki mają na przykład, czy w ogóle osoby z zespołem Downa mają tendencję do padaczki, do nowotworów i wiadomo, że tutaj raczej mamy wspomagać rozwój, czy wspomagać takie osoby w tym kierunku, żeby pewne rzeczy się nie rozwijały, co wiadomo, że do pewnego momentu nie mamy na to wpływu. No niemniej jednak to wspomaganie rozwoju jest szalenie ważne i to jest taka kluczowa rzecz, o której mówimy. Natomiast wracając do pana pytania. To jest tak, że faktycznie już współczesna medycyna pozwala nam zdiagnozować zespół Downa już w życiu płodowym. Zresztą no, już nie będziemy wchodzić w politykę, ale to między innymi gdzieś tam jest wielokrotnie podkreślane. tak naprawdę taki mały dzieciaczek, jak się rodzi, nawet jak mama czy rodzice nie wiedzą, że dziecko jest obciążone zespołem Downa, to zaraz po urodzeniu bardzo często dobry specjalista jest w stanie wypatrzeć właśnie po tych tak zwanych cechach fenotypowych, czyli charakterystyczne rysy twarzy, bruzda na dłoni, która też jest, stała się naszym symbolem, ta linia prosta na dłoni, którą czasami rysujemy, chcąc właśnie wykazać solidarność wobec osób z zespołem Downa, to jest właśnie stąd wynika. No taka dość specyficzna budowa ciała, to wszystko rzeczywiście jest widoczne gołym okiem, jak ktoś się zna, wie na co patrzeć, to po prostu to widzi. Więc tak naprawdę od samego początku i tak naprawdę cała zabawa, tak w cudzysłowie, polega na tym, żeby już w tym momencie wdrożyć owo wspomaganie rozwoju. Tak? Czyli skoro wiemy, że taki dzieciak, takie maleństwo może być obciążone pewnymi chorobami, to wtedy nasza, jako rodziców czy opiekunów takiego dziecka, rola polega na tym, żeby czujnie obserwować i wspomagać tam, gdzie można. No i rzeczywiście no teraz na szczęście jest tak, że te możliwości wspomagania są ogromne. Staramy się to robić na różne sposoby, również my jako stowarzyszenie.
No właśnie, wspomniała Pani, że gdy dziecko przychodzi na świat, to nie tylko rodzice pomagają, ale też i Państwa stowarzyszenie. Z czym zmagają się rodziny, które też chcą, aby ich dzieci aktywnie w społeczeństwie uczestniczyły i czy ta aktywność jest możliwa, bo wielokrotnie w sieci, ale też i w przestrzeni medialnej pokazywane są osoby niepełnosprawne, osoby z zespołem Downa, które pokazują, że ta niepełnosprawność nie przeszkadza im funkcjonować w różnych obszarach.
No tak, pierwsze pytanie, które się ciśnie, ile mamy czasu, jeżeli chodzi o to wspomaganie.
No, kilka minut jeszcze.
No, to trochę mało. No, generalnie jest tak, że faktycznie możemy wspomagać wielokrotnie na różne sposoby. My jako stowarzyszenie no, staramy się towarzyszyć rodzicom, którzy niejednokrotnie są zaskoczeni faktem posiadania dziecka z zespołem Downa. Staramy się towarzyszyć, mamy grupę wsparcia. Natomiast to wspomaganie tak naprawdę powinno się odbywać na bardzo wielu różnych poziomach. I jedna rzecz, którą bardzo bym chciała podkreślić. Owszem, my obserwujemy osoby tak zwane wysoko funkcjonujące, tak? Czyli są programy w telewizji bardzo popularne. My się bardzo cieszymy, że coś takiego jest i zdajemy sobie sprawę, że to jest taka forma oswajania społeczeństwa z tą odmiennością, która cechuje nasze dzieciaki. Natomiast No, warto pamiętać o tym, mamy takie hasło między nami, często mówimy, zespół Downa to nie bajka. To nie jest tak, że to są tylko i wyłącznie radosne osoby, które są przeszczęśliwe. Jest mnóstwo kłopotów zdrowotnych, ale oczywiście jest to w ogromny sposób rekompensowane przez to, jakie te osoby są. Są fantastyczni ludzie i ja jestem całym sercem, bo tegoroczne obchody dnia zespołu Downa, osób z zespołem Downa przebiegały pod hasłem akceptacja, szacunek, integracja. To są takie trzy postulaty, które uważam każdy z nas powinien przemyśleć, rozważyć, co to znaczy. Co to znaczy akceptacja? Tak, tej odmienności, właśnie tych dwóch różnych skarpetek, bo ten symbol jest nie bez przyczyny. Mamy skarpetki nie do pary, czyli to jest taki symbol niedopasowania społecznego, ale jednocześnie one są zabawne, one są cudowne, one są śmieszne, wywołują uśmiech, no i grzeją stopy, a po co mamy skarpetki? Szacunek, no chyba nie trzeba tłumaczyć. No wiadomo, że odmienność ma to do siebie, że boimy się, musimy się z tym oswoić, może musimy opatrzyć, musimy zobaczyć, że to, że jesteśmy inni, to nie szkodzi, tak? A nawet dzięki temu jest fajniej kolorowo. No i integracja, która kuleje. To dlatego tak pytałam, ile mamy czasu. Integracja.
Kuleje, co to znaczy, jeśli chodzi na poziomie właśnie tych, którzy o to dbają, czy też na poziomie systemu, państwa, samorządu, szkół? Co ma Pani na myśli?
Właśnie głównie systemu. To znaczy my, to bardzo chcemy integrować, są szkoły integracyjne, próby integracji. Natomiast tak, z jednej strony są bariery ze strony społeczeństwa. tak, czyli niekoniecznie chcą się integrować, co skądinąd też jest w jakimś sensie zrozumiałe, tak, no czemu mam się zajmować, troszczyć czy bawić na przykład jako dzieciak z kimś, kogo na przykład nie rozumiem, albo ktoś się zachowuje w sposób dla mnie dziwny, niezrozumiały, czasami kontrowersyjny. No wiadomo, że łatwiej jest bawić się z osobami, które są podobne do mnie. Więc tutaj
tu się testuje nasza wrażliwość, nasza empatia, prawda?
Tak,
też jako społeczeństwa.
Tak. Też jest wielokrotnie wystawiona na cierpliwość. Tutaj na przykład właśnie dlatego fajne są programy pokazujące, ukazujące osoby z zespołem Downa, pokazując, że ja też czasami ze smutkiem mówię, te dzieci, te osoby też mają cztery litery, też je nogi bolą, są takie same, w emocjach to samo czują, ale to, że pokazują inaczej, już może być powodem do jakichś obaw czy niepokoju. Tak? Ja uważam, że świetnie pokazują. Tak? No bo to rzeczywiście osoby z zespołem Downa tak się kojarzą jako takie radosne, tak, z otwartym...
I bezpośrednie dłonią, też.
Tak, prawda? Bezpośrednie. I to ta bezpośredniość czasami jest kłopotliwa dla nas, osób normatywnych, tak, gdzie od małego uczeni jesteśmy, że nie należy mówić tego, co pomyślimy, a taka osoba z zespołem Downa powie, że pięknie wyglądasz, albo powie, że słuchaj, nie zakładaj tej sukienki, bo nie wyglądasz dobrze. Tak? No, to powoduje wiele zabawnych sytuacji z jednej strony, no, ale z drugiej strony no, nie zawsze jesteśmy na to gotowi i nie zawsze chcemy tak naprawdę. Więc ta integracja z tego poziomu społecznego, ale też integracja z poziomu właśnie systemu, gdzie absolutnie nikt nam w niczym życia nie ułatwia. My też nie mamy jakichś szczególnych wymagań, ale tak naprawdę, no, począwszy od rzeczy dla nas banalnej i oczywistej, orzecznictwa o niepełnosprawności, szkoły, wszelkiego rodzaju edukacja, wspomaganie właśnie to rozwoju, które jest od najmłodszych, w zasadzie od pierwszego dnia życia takiego dzieciaka potrzebne, konieczne. O to wszystko w jakimś sensie, ja wiem, że to zabrzmi paskudnie, ale w jakimś sensie musimy walczyć, wydzierać. My ciągle krzyczymy, ciągle chcemy. No, nie będę przytaczała tu przykładów czy jakichś sytuacji, które są wręcz z mojej perspektywy patologiczne, tak? No, ale rzeczywiście tutaj to wymaga ogromnej zmiany.
Co można zrobić, co my możemy zrobić, żeby nie tylko założyć skarpetkę tego dnia i pokazać, że jesteśmy z osobami z zespołem Downa, co każdy z nas może zrobić, żeby tym osobom pomóc?
Uśmiechnąć się, starać się być, zrozumieć. Nawet jeżeli nie rozumiemy, to zaakceptować. To znaczy przyjąć, że po prostu jesteśmy różni. Nie odwracać się, nie udawać, że nas nie ma, bo to też czasami bywa. Nie bać się, że się zarazicie. Nie zarazicie się. To jest chromosom. Chromosomów się nie wydłubie. My czasami też tak mówimy do siebie, że genów się nie wydłubie. Jakby się dało, to byśmy dłubali i byłoby okej. Nie da się. Dzieci są takie, jakie są, te osoby są takie, jakie są, tak jak każdy z nas, mamy różne kolory włosów, koloru oczu i nikt tutaj nie kwestionuje tego. No możemy się pośmiać, że ktoś jest rudy na przykład, no ale co z tego, jak to niczego nie zmieni. Więc ta akceptacja, jeszcze raz akceptacja, ale też z taką ogromną życzliwością i wyciągnięciem dłoni, po prostu.
Na koniec zapytam, jak was znaleźć, jeśli ktoś ma taką sytuację rodzinną, że ma w rodzinie osobę z zespołem Downa, albo rodzi się w rodzinie osoba z zespołem Downa, czy może liczyć na waszą pomoc?
Oczywiście, że tak. Oczywiście i tutaj jak najbardziej zachęcamy do kontaktu. Strona internetowa zespołu Downa bez polskich liter, jednym słowem, .pl. Tam są i namiary na kontakt i wszystko to, co robimy na bieżąco, gdzieś tam ta strona jest uzupełniana, więc to jest najprostsza droga kontaktu. I telefony, i wszystko. I zachęcamy, jakkolwiek, jak ktoś by chciał pomóc nam jako stowarzyszeniu, czy dzieciakom, chciałby się integrować. Mamy grono naprawdę wspaniałych wolontariuszy, osób, które gdzieś tam przez przypadek do nas trafiły i są z nami latami, więc jest chęć. Często jest tak, że nie wiemy, jak pomagać. Dołączcie do nas, skontaktujcie się. Damy przestrzeń, damy możliwości i myślę, że dzięki takim małym krokom, małym inicjatywom jesteśmy w stanie naprawdę zwojować świat.
A to mówiła Patrycja Łychmus, prezes Stowarzyszenia Syndrom, które pomaga we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z zespołem Downa. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy serdecznie jeszcze raz, a już przy telefonie z nami jest ksiądz dr Mariusz Dudka, diecezjalny duszpasterz rodzin. Szczęść Boże, dzień dobry.
Witam serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry.
Rozmawialiśmy o tym, co było wczoraj, a teraz będziemy rozmawiać o tym, co przed nami. Narodowy Dzień Świętości Życia i Dzień Świętości Życia jest tym dniem, który przypada właśnie pod koniec marca i który corocznie gromadził wiele rzesz ludzi w Zielonej Górze, którzy afirmowali życie i szli w marszu dla życia. Pandemia powoduje, że już drugi chyba raz jest tak, że to całe święto musimy obchodzić w sposób bardziej wirtualny, a jak zapewne ksiądz doda, i duchowy.
To prawda. Choć wiadomo, że akurat w Zielonej Górze przeżywaliśmy to doświadczenie tak zwanego festiwalu życia, który wpisywał się w, tak jak pan redaktor mówi, 24 marca, dzień Narodowy Dzień Życia, i 25 z racji uroczystości Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. I wokół tych dni oscylowały różnego rodzaju wydarzenia, happeningi, które tworzyliśmy dla Zielonogórzan. To prawda, w tym roku, tak jak i w ubiegłym, tego już nie robimy z wiadomych racji. Kiedy myślimy o życiu, to także i musimy uszanować i wpisywać się w ten cały szacunek dla tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Ale tak, również marsze dla życia, choć ostatnimi czasy już włączaliśmy się w marsze dla życia, które były w maju i w czerwcu, czyli marsze dla życia i rodziny. Tak, w tym roku również nie planujemy tego marszu z wiadomych względów. Trudno nawet je zakładać, ponieważ jeszcze jako proboszcz w zawadzie zakładałem, że komunie święte można spokojnie przenieść na kolejny rok, a widzimy, że rok mija i znów są znaki zapytania i znów wątpliwości, więc również w tym temacie także jest wiele wątpliwości. Ale a propos pytania o Dzień Świętości Życia, jak najbardziej. I w sposób zewnętrzny afirmujemy życie, bo proszę zauważcie, że nawet jeśli maseczka na naszej twarzy nie pozwala nam zobaczyć uśmiechu, to zawsze też mogą śmiać się nasze oczy. Przed chwilką na antenie rozmawialiśmy o dzieciach, o osobach z zespołem Downa, o uśmiechu, którym pani powiedziała. No to jest kapitalne doświadczenie. Oczy też się śmieją. Nasza postawa, życzliwość, otwartość się śmieje. Jeśli ktokolwiek, przepraszam, że tak trochę chcę pociągnąć ten temat, stanął przy osobach, dzieciach z zespołem Downa, to wie o tym, jak to jest niesamowicie piękne. To powiem tylko, że kiedy jako proboszcz, też jako wikary, jako kapłan rozdajesz komunię świętą i podchodzi ci osoba z zespołem Downa i masz wobec niej życzliwość i uśmiech, ona nie obejdzie ciebie obojętnie, będzie chciała cię przytulić, bo będzie miała tyle w sobie piękna, tyle w sobie tej emocji, którą chce wyrazić na zewnątrz, niesamowicie rozświetlającą świat. To akurat afirmacji życia, ucieszenia się tak naprawdę i może docenienia tego, jakimi jesteśmy osobami. Ci, którzy są zdrowi, niech cieszą się właśnie tym zdrowiem, widzą inną rzeczywistość, w której mogę pomóc, mogę uszanować też drugiego człowieka, uszanować jego decyzję związaną właśnie z tym, w jaki sposób on też przeprowadza swoje życie. To jest ten aspekt taki zewnętrzny, ale też i z drugiej strony aspekt duchowy, czyli duchowa adopcja dziecka poczętego, ponieważ jest wiele rodzin, która jednak decyduje się, że tego życia nie chce. Ze względów przeróżnych. I ta modlitwa, którą podejmują wierni przez 9 miesięcy, dziesiątką różańca i modlitwą codzienną, ma stać się pewnego rodzaju taką ochroną duchową, takim wsparciem, stanięciem ramię w ramię przy tych, którzy mają wątpliwości. A jednocześnie przez tą modlitwę sami się uświęcają. Taka jest rola tej krucjaty, tej adopcji.
Dzień Świętości Życia, Narodowy Dzień Życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, to jest dzień, w którym przypominamy o wartości życia. Natomiast pandemia wielu chyba z nas przypomniała o tym, że jest śmierć, że ta śmierć jest obok nas. Wielokrotnie jest tak, że ludzie trochę odsuwają od siebie ten moment przejścia na tą drugą stronę i też nie widać go. To znaczy często jest tak, że osoby chore, samotne po prostu pozostają w domach pomocy społecznej i nie towarzyszy im się w tych ostatnich chwilach życia. A ksiądz tu mówi o radości życia, o tym, żeby się cieszyć z tego, co mamy. No właśnie, chyba tu sobie w czasie pandemii też przypominamy o tym, żeby cieszyć się z każdej chwili naszego życia, bo nie wiadomo, co będzie jutro.
Zdecydowanie, ale proszę, zauważmy też trochę inaczej. Nawet w perspektywie śmierci. Wiadomo, że w momencie, kiedy ktoś powie, jest się młodym człowiekiem, zdrowym człowiekiem, to o śmierci można by było też jakby mówić z jakiegoś dystansu. Kiedy natomiast ta śmierć się zbliża, kiedy widzimy też cierpienie, ból, kiedy mamy doświadczenie teraz, o którym Pan mówi, też i samotności w odchodzeniu, co wydaje się być bardzo też trudne i bolesne w perspektywie pandemicznej, czy to w szpitalach, czy też w domach, a wiemy o tym, że tak po prostu jest, to rzeczywiście to mówimy o pewnego rodzaju trudzie. Ale skoro jako kapłan jestem dzisiaj tutaj na antenie, to chcę powiedzieć o tym, że to również perspektywa nie końca, ale jakiś początek czegoś nowego, lepszego. Jeżeli ja codziennie mówię przyjdź królestwo Twoje, no to wołam Go tutaj, czyli wołam Pana Boga do mojego życia, do mojej codzienności, ale w jakimś stopniu przygotowuję się do tego, że mam przejść do życia wiecznego. To może tak temat o życiu, a mówimy też o śmierci, ale to piękne, bo jak można by było powiedzieć, każde nasze zamykanie oczu i każdy nasz sen, czyli każdy nasz wieczór jest pewnego rodzaju nauczeniem się odchodzenia, pewnego zmierzchu w moim życiu, bo nikt z nas nie wie, ile tych wieczorów w moim życiu będzie, które zakończą się porankiem tutaj, a który zmierzch rozpocznie się porankiem w wieczności. I wierzymy w to mocno, że to będzie też spotkanie z kimś, kto jest mi bezcenny. To jest trochę tak jak spotkanie z Panem Bogiem, który nie tylko jest może być rozumiany jako złodziej, który mi coś odbiera. Odbiera mi tu na ziemi radość, wolność i całą euforię. Ale mogę zobaczyć, że jest to mój przyjaciel, z którym chcę się spotkać, mój oblubieniec. I nowa perspektywa przejścia, a może nawet i oczekiwanie na to, żeby się to już stało. Jeżeli ktokolwiek może na antenie dzisiaj słucha, to może też powiedzieć o tym, że jest wielu pośród nas żyjących w naszych rodzinach, którzy czekają na moment śmierci jak na wybawienie i mówiąc, że ja już chcę. Ja już chcę przejść do wieczności, ja chcę się już spotkać z tym, na którego czekam. Więc ta perspektywa trochę się zmienia w takim kontekście, na ile też mam wiary, na ile też mam takiej pokory wobec siebie.
A ten rok 2021, właściwie on jest trochę dłuższy do 2022, do prawie połowy 2022, ma być poświęcony rodzinie właśnie, ma być rokiem rodziny, tak mówi Kościół. Dlaczego zwrócenie uwagi właśnie na rodzinę?
Papież Franciszek 5 lat temu podpisał dokument Amoris Laetitia, radość miłości, i chcę, aby ten rok był przygotowaniem do 10. Światowego Dnia Rodziny w Rzymie. Ten rok ma być takim duchowym przygotowaniem, ale też wiemy, bo jaki jest też papież Franciszek. I wie o tym, że jego dokumenty i jego sposób życia to nie jest tylko papier. To nie ma być tylko jakiś dźwięk, jakaś pusta nauka, ale ma być to coś, co ma być przekute na codzienność. I papież, który 5 lat temu podpisał dokument i dał pewnego rodzaju zadania, inspiracje, być może widzi, że nie wszystko jeszcze zostało przyjęte, nie wszystko zostało jeszcze przepracowane, że pewien dokument, który był pokłosiem synodu na temat rodziny, chce być trochę bardziej zgłębiony i dlatego chce, żeby ten rok stał się szansą ponownego spojrzenia na to, co ta rodzina w sobie ma. Nie mówimy tutaj o rodzinie infantylnej, o jakiejś jednym monolicie rodziny. Rodzina jest niesamowicie różnorodna. Dokument ten mówi o rodzinach, które przeżywają swoją sakramentalność, ale też i mówi z niesamowitą prostotą i pięknem o rodzinie, która jest niesakramentalna, o tych, którzy żyją w wierności, tych, którzy tej wierności nie zachowują. Tam, gdzie dzieci są wychowywane i mają piękne poczucie bezpieczeństwa, ale także i mówi ten dokument o tych dzieciach, które są traktowane jak zakładnicy pomiędzy różnymi rozgrywkami rodziców, ludzi dorosłych. Kiedy myślimy o roku rodziny, to papież mówi, popatrzmy na tę rzeczywistość, aby na tyle, na ile jest to możliwe, polepszyć też jakość tej rodziny, pokazując nam świętą rodzinę, która uczy nas przyjmowania życia, przyjmowania trudności, przyjmowania śmierci, o której też mówimy, przyjmowania też sytuacji trudnych, które może nie zostały zaplanowane czy wymarzone, a z drugiej strony w sposób niesamowicie pokorny i po Bożemu też przyjmowane. Więc myślę, że to jest też jakieś zadanie w perspektywie tego roku.
Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz Mariusz Dudka, diecezjalny duszpasterz rodzin.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
A ja zapraszam Państwa na kolejny Miejski Punkt Widzenia już za tydzień. Do usłyszenia.
Miejski Punkt Widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzg.pl i Facebooku.